Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Senat debatował w środę nad ustawą ratyfikującą tzw. konwencję przemocową. Tego samego dnia Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się za odrzuceniem projektu, a wcześniej Senacka Komisja Praw Człowieka. Dwie inne komisje, Spraw Zagranicznych oraz Nauki, zarekomendowały Senatowi przyjęcie konwencji. Konwencja, która ma rzekomo zapobiegać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w rzeczywistości otwiera furtkę dla niezwykle szkodliwej ideologii gender. Senator Jan Maria Jackowski mówił, że dokument budzi szereg wątpliwości.
Trudno mi jako parlamentarzyście polskiemu wybranemu w jednomandatowym okręgu poprzeć po pierwsze coś, co jest ideologiczne i wynika z czystej ideologii i nie definiuje nawet źródeł przemocy, ponieważ na przykład o alkoholu, który jest jednym z głównych źródeł przemocy, w ogóle się w tej konwencji nie mówi. Trudno mi poprzeć ten dokument, który jest sprzeczny polską konstytucją. Rząd nie przedstawił kosztów wdrożenia tej konwencji, a ponadto nie zostało dokonane rzetelne tłumaczenie tej konwencji.
Głosowanie w sprawie ustawy zaplanowane jest pod koniec posiedzenia Senatu. Senator Stanisław Kogut mówił, że w głosowaniu najprawdopodobniej zwycięży arytmetyka. Większość w Senacie ma Platforma Obywatelska.
Prezydent na pewno to podpiszał, przecież wiemy, że to jest prezydent Platformy Obywatelskiej i faktycznie my będziemy do Trybunału to oddawać, bo przecież to nie jest zgodne z ustawą zasadniczą, Konstytucją Rzeczypospolitej. Przecież niech przeczyta każdy artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej, gdzie jest prawna ochrona małżeństwa, rodziny, gdzie małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna i to jest złamane. No nie może być konwencja łamać konstytucji z Rzeczypospolitej.
Przeciwko wprowadzeniu konwencji do polskiego porządku prawnego protestują księża biskupi, a także środowiska pro-life, prorodzinne, patriotyczne i część prawniczego. W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu trwa ewakuacja pacjentów. Lekarze nie porozumieli się z dyrekcją w sprawie kontraktów. Pacjenci z oddziału neurologicznego i leczenia udarów mózgu są przenoszeni do innych placówek. Ewakuacja placówki rozpoczęła się wczoraj wieczorem. Pierwszych 7 chorych zostało przewiezionych do innych szpitali w Świeciu, Grudziądzu i Inowrocławiu. Obecnie na oddziale neurologicznym leży już tylko 5 pacjentów. Dr Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powiedział, że na braku porozumienia cierpią przede wszystkim pacjenci.
Jak wiemy, neurologia i oddział urazów mózgu jest to bardzo specyficznym oddziałem, gdzie pacjenci są bardzo chorymi osobami. W związku z tym na pewno nie bez uszczerbku na ich zdrowiu będzie ich dyslokacja do szpitali ościennych, do Bydgoszczy, Grudziądza, tudzież powiatowych. Jeszcze raz bym zachęcał wszystkie strony, ażeby w imię sumienia, uczciwości, etyki zawodowej siąść do stołu i rozwiązać ten nabrzmiały problem społeczny, przede wszystkim dla dobra pacjentów. Szkoda, że nie doszło do porozumienia pomiędzy placówką, czyli dyrektorem placówki, jak i lekarzami.
Z końcem lutego specjalistom zakończyły się umowy. Dyrekcja szpitala ich nie przedłużyła. Część osób zrezygnowała z pracy i szpital nie jest w stanie zapewnić chorym pełnej opieki specjalistycznej. Podobny scenariusz może się zrealizować w Radomiu. Lekarze z oddziałów pediatrii i interny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym narzekają tam na fatalne warunki leczenia pacjentów i odchodzą z pracy. 2 oddziały nie będą czynne od 1 kwietnia do momentu skompletowania nowej kadry. Posłowie zajmowali się w środę obywatelskim projektem zmian zakładającym zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków. Zgodnie z projektem rodzice mieliby też możliwość przywrócenia dziecka z 1. klasy do przedszkola. Pod projektem przygotowanym przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zebrano około 300 tysięcy podpisów poparcia. Karolina Elbanowska ze stowarzyszenia w rozmowie z naszym reporterem powiedziała, że rodzice proszą dziś o wolny wybór, o prawo decydowania w sprawie edukacji swoich dzieci.
Jeśli się nic nie zmieni, w przyszłym roku do klas pierwszych trafi skumulowany rocznik 6-latków. To będzie 2 razy więcej dzieci niż zwykle w systemie klas pierwszych. Już dzisiaj mamy ogromny problem z przeładowaniem klas. Mamy szkoły, w których są klasy do literki P. To jest 16 klas pierwszych. To jest nauka zmianowa i z samego tego powodu warto dzisiaj odraczać dzieci. 5-latek dzisiaj właściwie, bo o 5-latkach już mówimy, tych z końca roku, urodzonych na przykład w grudniu, w październiku, w listopadzie. To jest dziecko, które absolutnie nadaje się do edukacji szkolnej. Ryzykowanie, wysyłanie go do klasy pierwszej jest ogromnym ryzykiem fal startu szkolnego.
Podczas sejmowej debaty posłowie PO zgłosili wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Poseł Sławomir Kłosowski z PiS-u podkreślił, że policzkiem dla obywateli jest także nieobecność minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej.
Szanowni Państwo wnioskodawcy, tutaj w ławach rządowych siedzi podsekretarz stanu. Nie zasługujecie nawet na sekretarza stanu, już nie mówiąc o ministra konstytucyjnego. To jest po prostu policzek w Waszą stronę wymierzony. Ja zobowiązuję się, że będziemy tą sprawę drążyć. Co w tej chwili robi pani minister Kluzik-Rostkowska? Czym się zajmuje? Jakie sprawy wagi państwowej zatrzymały ją, ażeby nie brać udziału w dzisiejszej debacie i taki policzek państwu i 300 tysięcom obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem, wymierzyć. Ale to mało, bo pan marszałek przekazał nam wprost informację porażającą, że to pani premier Kopacz wyznaczyła dzisiaj jako przedstawiciela rządu, żeby zasiadał w tych ławach, podsekretarza stanu. To jest najlepsza konkluzja państwa starań.
Poseł wyraził następnie poparcie klubu PiS-u dla obywatelskiego projektu. PSL opowiedziało się za odrzuceniem projektu. Dalszych prac nad nim chce natomiast SLD i Klub Parlamentarny Sprawiedliwej Polski. Rząd w obszarze rolnictwa działa nieudolnie, nieskutecznie, wykazuje brak zainteresowania i przedstawia puste obietnice, powiedział poseł Krzysztof Jurgiel. W Sejmie odbyła się debata w sprawie informacji rządu o sytuacji w polskim rolnictwie. Politycy PiS-u wskazywali, że najlepszą odpowiedzią, jaka jest polityka rządu w tym sektorze, są protesty gospodarzy w całym kraju. Poseł Krzysztof Jurgiel zarzucił ministrowi Markowi Sawickiemu, że dopuścił się do kryzysu na niemal wszystkich rynkach rolnych. Były minister rolnictwa powiedział, że rząd nic nie robi, by zablokować możliwość sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Poseł wskazał też na nieudane negocjacje rządu z Unią Europejską w sprawie dopłat bezpośrednich, zgodę na gorsze warunki konkurencji i mniejsze limity produkcyjne.
Proszę mi, panie ministrze, powiedzieć, jaki dokument w Polsce określa politykę rolną rządu, jaka ma być prowadzona. Nie ma takiego dokumentu, rząd takiego dokumentu nie przyjął. Jaka jest wreszcie koncepcja rozwoju realizowana w Polsce? Dlaczego to, co się wszystko dzieje, rząd popiera, jest to wynik procesu globalizacji, a przecież Konstytucja, artykuł 20 stanowi, że powinien w Polsce być rozwój gospodarczy zrównoważony. Jakie jest miejsce rolnictwa w polityce rozwoju kraju? Dlaczego w tych dokumentach programowych, które opracowywał Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, nie ma rolnictwa i produkcji żywności jako zadania strategicznego państwa? To jest jedno z bezpieczeństw, które państwo powinno realizować.
PSL zapowiedział, że poprze informacje ministerstwa, natomiast za odrzuceniem informacji rządu jest cała opozycja. Politycy PiS-u nie wykluczają, że marszałek Sejmu celowo zwleka z poddaniem pod głosowanie obywatelskiego wniosku o referendum w sprawie lasów państwowych. Poseł Jan Szyszko, były minister środowiska, zwrócił się do marszałka Radosława Sikorskiego z pytaniem o termin wprowadzenia tego punktu do porządku obrad Sejmu. Polityk odniósł wrażenie, że Radosław Sikorski w ogóle nie wie o takim wniosku.
Czy pan marszałek rzeczywiście nie wie? Czy pan marszałek chce nie wiedzieć? A sprawa jest niezwykle poważna, dlatego że destrukcja polskich lasów państwowych trwa. W związku z tym chcę jeszcze raz tutaj oświadczyć. 9 maja 2014 roku złożyliśmy ponad 2 miliony podpisów do pani marszałek Kopacz.
Pozytywne rozstrzygnięcie ewentualnego referendum mogłoby ustrzec lasy państwowe przed ich destabilizacją finansową i zobowiązać rząd do podjęcia pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców. Zgodnie z traktatem wolny obrót ziemią w Polsce będzie możliwy od 2016 roku. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby premier Ewa Kopacz wyciągnęła konsekwencje wobec ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego. To odpowiedź na krytyczny raport NIK-u w sprawie nadzoru nad budową gazoportu w Świnoujściu. Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS-u, czeka na konkrety.
Podpisałem pismo do pani premier Ewy Kopacz z żądaniem wyciągnięcia konsekwencji wobec ministra skarbu, który nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty. Raport Najwyższej Izby Kontroli jest tego dowodem. A więc nie może być tak, że w III Rzeczypospolitej inwestycje strategiczne, każde, ale przede wszystkim te inwestycje strategiczne, które stanowią o naszym bezpieczeństwie, są nierealizowane. A wobec tych, którzy nie wypełniają swoich obowiązków, powinny być wyciągane konsekwencje.
W raporcie NIK zarzuciła niewłaściwą realizację zadań przez spółki Gaz System oraz Polskie LNG i nieskuteczny nadzór ministerstw, co spowodowało m.in. przesunięcie uruchomienia inwestycji, która miała być gotowa latem 2014 roku. Resort Skarbu uspokaja, że terminal LNG w Świnoujściu jest gotowy w 96%. Trwają końcowe prace budowlane i odbiory inwestycji. Terminal to inwestycja strategiczna, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Obecnie większość gazu do Polski sprowadzamy z Rosji. O docenienie osób w podeszłym wieku zaapelował Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji ogólnej w Watykanie papież mówił, że pewna kultura zysku nalega, by ukazywać osoby starsze jako ciężar, balast, którego najlepiej byłoby się pozbyć. Jest coś podłego w tym przyzwyczajeniu do kultury odrzucenia, mówił Ojciec Święty. Chcemy usunąć nasz nasilający się strach przed słabością i bezbronnością, ale czyniąc w ten sposób zwiększamy w osobach starszych udrękę z powodu złego traktowania i opuszczenia, dodał papież Franciszek.
Kościół nie może i nie chce podporządkować się mentalności niecierpliwości, a tym mniej obojętności i pogardy wobec starości. Musimy rozbudzić zbiorowe poczucie wdzięczności, uznania, gościnności, które sprawiają, że człowiek starszy czuje się żywą częścią swej wspólnoty.
Papież pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do pielgrzymów z Polski. Święty Jan Paweł II zauważył, że tak zwany trzeci lub czwarty wiek jest często lekceważony, a sami ludzie starsi muszą zadawać sobie pytanie, czy ich życie jest jeszcze użyteczne. Podczas gdy, kontynuuje święty, chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. Dziękujmy Panu za naszych dziadków i prośmy o szczególne dla nich błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie Ojciec Święty odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.